Na podcast zaprasza mBank, ikona mobilności.
Puls biznesu do słuchania.
Dzień dobry, Grzegorz Nawacki. Zapraszam na kolejny odcinek Pulsu Biznesu do słuchania. Sport to zdrowie, przyjęło się mówić, ale ja ostatnio się przekonałem, że są i osoby, które kwestionują tę maksymę. Miałem tak zwane okresowe badania medycyny pracy i pan stateczny dość doktor w okularach spojrzał na mnie, spojrzał na moje wyniki i kartę i powiedział: w pana wieku to zalecam już takie mniej kontuzjogenne sporty. Pływanie, spacer, a nie squash, piłka nożna czy maratony. No, jak się domyślacie, nasz dialog skończył się dość szybko, równie szybko skończyła się tak naprawdę wizyta. Ale sport to także pieniądze i to coraz większe. Wartość praw telewizyjnych szybuje, osiągając rekordowe poziomy w zasadzie rok po roku i mnie to specjalnie nie dziwi, bowiem sport to już ostatnia rzecz, która jest w stanie przyciągnąć masowo widzów przed telewizor w określonej porze dnia i tygodnia. No bo serial każdy z nas może obejrzeć sobie wtedy, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy ktoś go nadaje. A sport na żywo wciąż jest w stanie zmobilizować miliony ludzi, by zasiadły przed telewizorem i patrzyły na ukochanych idoli. W ślad za tym od dawna idą marketingowcy. Ich myślenie jest dość logiczne. Jeśli mamy masową widownię i to jeszcze zaangażowaną emocjonalnie, no to jest to idealny cel do atakowania przekazem marki. Jak duże są pieniądze w sporcie? O tych liczbach na poziomie globalnym nawet nie będę mówił, bo liczba zer w tych sumach sprawia, że są to kwoty czysto abstrakcyjne. Ale i w polskim sporcie pieniądze są całkiem spore. 500 000 to wartość nowego kontraktu na prawa telewizyjne do Ekstraklasy, czyli jakieś 250 milionów złotych rocznie. Sporo. Na 920 milionów złotych z kolei szacowana jest wartość rynku marketingu sportowego w Polsce i w tym roku ma przebić okrągły 1 000 000 000 złotych. Czy marketingowcy mają rację w tym, że stawiają na sport? Jak skonstruować dobry projekt marketingu sportowego? No i jak ułożyć relacje na linii sponsor-sportowiec? O tym właśnie będzie dzisiejszy Puls Biznesu do słuchania. Zapraszam na zawody, podczas których poszukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego firmy i przedsiębiorcy wydają pieniądze na sport i czy to się w zasadzie opłaca.
Puls Biznesu do słuchania.
Nasze zawody zaczynamy od lekkiej atletyki i kolarstwa. Te dwie dyscypliny łączy nasz pierwszy gość. To Robert Korzeniowski, jeden z najbardziej utytułowanych sportowców w historii Polski, 4-krotny mistrz olimpijski. Sukcesy i sponsorów musiał sobie wychodzić i to dosłownie, jak się za chwilę przekonasz. Od stycznia jest po drugiej stronie. Jako szef marketingu sportowego pracuje w CCC, czyli naszym obuwniczym gigancie. I ma nad czym pracować, bowiem CCC jest właścicielem i sponsorem grupy kolarskiej jeżdżącej w World Tourze. Dla mniej zorientowanych to trochę tak, jakby Polak był właścicielem teamu F1 albo drużyny grającej w piłkarskiej Lidze Mistrzów. I jako, że rozmawiam z byłym sportowcem, to postanowiłem rozmowę zacząć od pytania, czy te obowiązki względem sponsora są dla sportowca uciążliwe.
Fakt współpracy ze sponsorami jest wyzwaniem dla każdego sportowca. My się tego musimy nauczyć przede wszystkim. I ja pamiętam jeszcze w latach 90. rozmowę z moim potencjalnym, a potem długoletnim partnerem motoryzacyjnym, kiedy zameldowałem się u dyrektora generalnego marki. On się mnie zapytał, a co też pan może dla nas zrobić? Na chwileczkę mnie zatkało, ale to była taka pierwsza ważna lekcja marketingu. Chodzi o to, że nie powinniśmy liczyć tylko i wyłącznie na mecenasów, chociaż bardzo młody sportowiec, dzieciak powinien liczyć na mecenasa. Ale sportowiec dojrzały, który no jednak oferuje jakąś wartość, jakieś emocje związane z tym, co robi, pewną wiarygodność, powinien wiedzieć, co dokładnie oferuje, na jakich zasadach, ile ma przestrzeni, ile czasu i czy tak naprawdę może się wywiązać z tego, czego potencjalnie jego partner marketingowy, sponsor może oczekiwać. I to jest coś, co trzeba pogodzić z obowiązkami sportowymi, ze swoją wizją również finansową, czyli tym, co widzimy adekwatne, co uważamy za adekwatne do naszej wartości sportowej. A nie zawsze to ma się jeden do jednego z tym, co wycenia rynek. No, medal mistrza świata czy medal olimpijski nie gwarantuje ani dobrego kontraktu, ani sławy, ani też jakiejś długoletniej linii współpracy z kimkolwiek. Dopiero wartości, które się wiążą ze zdobyciem tego medalu, przekaz społeczny, on dopiero nabiera jakiegoś znaczenia. znaczenia. Większość sportowców ma kłopot ze zrozumieniem tego, ponieważ są tak zachwyceni, słusznie są uniesieni euforią zdobycia jednego czy drugiego medalu, wygrania meczu, że zapominają, że ciężka praca nad monetyzacją tego i de facto też nad zapewnieniem sobie możliwości rozwoju dopiero się zaczyna.
Panu było łatwo monetyzować, no bo z jednej strony osiągnął pan nieprawdopodobne wyniki, czterokrotne mistrzostwo olimpijskie. No, pamiętam, jak z łzami wzruszenia oglądałem i to był w sumie jedyny raz w życiu, kiedy ja oglądałem tę dyscyplinę sportu, bo zmierzam do tego, że z jednej strony był pan na topie pod względem osiągnięć, z drugiej strony w bardzo niszowej dyscyplinie, więc stąd pytanie, czy łatwo było monetyzować?
No nie było łatwo, zdecydowanie nie było łatwo, tym bardziej, że ja zaczynałem moją ścieżkę tych sukcesów gdzieś w połowie lat 90. To, co robiono wtedy na rynku, to było raczej wspieranie sportowców na ścieżce kariery. To było może ciut wyżej niż osławiony Prusak Oleb w przekazie, ale niewiele wyżej. Pamiętam, kiedy po sukcesie w Atlancie spakowałem się na już kolejny sezon na przygotowania. Minęły prawie 2 miesiące od mojego startu olimpijskiego i nie miałem żadnego partnera, nawet nie miałem żadnego cienia szansy na zdobycie kontraktu komercyjnego, poza jakimiś bardzo niepoważnymi propozycjami, które padały skądkolwiek, i pierwszy kontrakt sobie wydeptałem sam. Pamiętam, że wykonałem telefon do firmy, która znana mi była z mojej ścieżki do przedszkola, i połączono mnie z prezesem wtedy i okazało się, że tak, byliby zainteresowani współpracą i to przez długie, długie lata się rozwijało, ale nie miało to nic wspólnego z tym, co dzisiaj się dzieje na rynku sportowym. Raczej to był kolejny taki bardzo kolorowy epizod w życiu, który gdzieś tam się między PRL-em a Nową Polską osadzał.
Po karierze od kilku miesięcy zajmuje się pan między innymi marketingiem sportowym w firmie CCC, czyli obuwniczym potentacie. Dlaczego ta firma stawia na sport i dlaczego ściąga takich ludzi jak pan do siebie?
Z całą pewnością sport to są wielkie emocje i dzisiaj pozycjonowanie produktu, potrzeby, w tym potrzeby firmy modowej, chodzi też o zbliżenie do klienta, są oparte na tych emocjach. A jeżeli założycielem firmy, szefem rady nadzorczej jest były sportowiec, no to chyba inaczej być nie mogło. I prezes Dariusz Miłek był w swojej karierze zawodniczej kolarzem, stąd jego szczególne zainteresowanie kolarstwem, ale powiedzmy sobie szczerze, kolarstwo jest sportem masowym. Dzisiaj jazda na rowerze jest w statystykach sportem, aktywnością ruchową najczęściej deklarowaną przez Polaków. Ponad 70% Polaków jeździ na rowerze. Czy są kolarzami? Nie, ale używają roweru. Możliwość promowania marki, możliwość komunikowania najwyższych standardów firmy, jej europejskości, światowości poprzez taki sport, jakim jest kolarstwo, czyli sport globalny, sport dostępny dla wszystkich, no to jest coś, czego nie wolno przegapić i takie zaangażowanie w CCC Team jest oczywistym dla firmy CCC, a poza tym jest czymś oczywistym dla założyciela i właściciela firmy, pana prezesa Miłka, ponieważ no, sam był kolarzem i w swoim DNA ma kolarstwo i jest tutaj maksymalnie wiarygodny.
To jest trudny projekt, może tym, którzy mniej to obserwują, to powiedzmy, że CCC Team jeździ w najwyższej lidze kolarskiej, to trochę tak jakby, nie wiem, Polak był właścicielem teamu w F1, jakby próbować znaleźć porównanie, tak? Czyli mówimy o absolutnej czołówce i zespole, który się ściga wśród najlepszych. To jest trudny projekt?
Z całą pewnością jest to projekt, który stanowi ogromne wyzwanie, dlatego że nie tylko osadza się na CCC Teamie, tym World Tourowym, ale chciałem podkreślić, że firma CCC bardzo konsekwentnie rozwija kolarstwo w ogóle. Za CCC Teamem zaraz w tej pierwszej lidze jest CCC Development, czyli zespół, który jest może nieładnie dosyć nazywany zapleczem, ale jest to ta druga drużyna CCC, która w World Tourze nie występuje, ale która do World Touru dostarcza swoich najlepszych zawodników i która jest, wyznacza ścieżkę kariery. W Toruniu i w oparciu o Toruń mamy CCC Copernicus, Akademię Michała Kwiatkowskiego. Tam z kolei kilkunastoletni kolarze szlifują swoje talenty. To są chłopcy i dziewczyny. W związku z tym też jest możliwość pozyskiwania tych najlepszych na rynku i mamy zarejestrowaną w Holandii drużynę CCC Live kobiecą. W związku z tym chciałem tylko dopełnić tej panoramy całej, że nie chodzi tutaj o World Tour. Można się domyślić, jak bardzo skomplikowany jest to projekt, dlatego że on dotyczy wielu kategorii wiekowych, różnych środowisk, z których ci kolarze pochodzą. Adresatem też wyników tych kolarzy są różni odbiorcy, od tego wysmakowanego kibica World Touru po rodziców. Największym wyzwaniem jest chyba to, by klient, który jest klientem modowym, który jest klientem poszukującym produktu, zainteresowanym zakupem butów, krótko mówiąc, kojarzył nas z kolarzami i by to skojarzenie było zawsze jednoznaczne, pozytywne.
Wspomniał pan, że najtrudniejsze jest to, żeby ta rozpoznawalność marki przełożyła się na to, żeby ludzie przychodzili i kupowali buty. Zatem zapytam o to, czy i jak wymierzycie efekty takiego marketingu sportowego, czy to jest coś, czego się nie mierzy, tylko po prostu no, prezes z sympatią wspiera sportowców i wierzy, że to przynosi efekty, ale specjalnie nie wylicza, nie próbuje przeliczyć jak.
Żyjemy w świecie realiów. Z całą pewnością to się wszystko przelicza, nie tylko na konkretne złotówki, które są efektem wzrostu biznesu, ale też również na liczbę fanów, sympatyków, tych wszystkich, których mamy, tak zwanych followersów social mediowych. To się wszystko przekłada potem na budowanie podstawy biznesowej. Marketing sportowy jest pewnym dodatkiem do tego, co jest główną linią marketingową całej firmy, ale nie mam tak zwanego luzu i nie chodzi o to, żeby robić tylko, żeby było pięknie, tylko to ma przynosić bardzo konkretne efekty. Na frukta tego działania pewnie poczekamy jeszcze na podliczenie tego do końca sezonu World Tourowego, do końca roku też biznesowego, ale jest to, ja sam jestem długodystansowcem, dlatego chętnie się identyfikuję z tym projektem. Jest to projekt z całą pewnością długodystansowy, który nie będzie oceniany tak jeden do jednego, krok po kroku, tylko i wyłącznie z miesiąc do miesiąca, tylko projekt CCTeamu w tym kształcie jest obliczony na kilka lat.
Nasz podcast pewnie przekona firmy, które jeszcze się nie zdecydowały na to, żeby wchodzić w sport, do tego, że to dobry kierunek, więc jakaś rada od pana, jak skonstruować dobry projekt marketingu sportowego, co jest najważniejsze?
Z całą pewnością trzeba być autentycznym w swoim przekazie, z całą pewnością trzeba wybrać taki sport, który jest identyfikowalny z firmą, który będzie miał za sobą nie tylko zarząd, ale również pracowników, który będzie zgodny z przekazem fair play firmy i który będzie budził taką skalę emocji, jaka jest potrzebna w odbiorze społecznym. Nie da się zaimplementować czegoś, co będzie po prostu wygodne w danym momencie. To musi być coś, co będzie wyrastało z firmy, albo co się właśnie zrośnie z firmą idealnie i tylko wtedy jest szansa na sukces.
A mówił o tym Robert Korzeniowski, niegdyś wybitny sportowca, a dziś, jak Państwo słyszą, wybitny już ekspert od marketingu sportowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Puls biznesu. Do słuchania.
Teraz czas na mecz w siatkówkę. Firma, którą kieruje mój kolejny gość, od wielu lat wydaje kilka milionów złotych rocznie na siatkówkę, trochę mniej na koszykówkę. Jednak w odróżnieniu od Roberta Korzeniowskiego i CCC nie przelicza tych wydatków, nie analizuje specjalnie efektów. Jednak to, że Asseco Poland, bo o tej firmie właśnie mowa, postawiła na siatkówkę i koszykówkę, nie jest przypadkiem. Asseco to chlubny przykład prywatnej polskiej firmy, która na sport nie żałuje. Jej prezes, Adam Góral, jest z kolei mocnym fanem i znawcą sportu. Dlatego jest dobrym adresatem pytania. Właściwie dlaczego ludzie biznesu wykładają pieniądze na sport?
Biznes to jest też rywalizacja, więc my sobie cenimy właśnie to, co tam się robi. Natomiast w rzeczywistości jedynym motywem to jest nasza taka odpowiedzialność społeczna. Czyli ten sport sponsorowany w Rzeszowie i w Gdyni, w jednym przypadku siatkówka i koszykówka, chcemy na rzecz tamtych społeczności coś robić. Nie ma w tym prawdziwie biznesowego myślenia, dlatego że oczywiście pomaga nam to, by niektórzy się zastanowili, co robi to Asseco, ale my dzięki temu raczej nie sprzedajemy. Ja, człowiek z Rzeszowa, czuję się odpowiedzialny za to, by ten region był promowany. No i zajęliśmy się dyscypliną, z której jesteśmy wszyscy dumni, bo gdzieś cząstka tego klubu, tego, co tam się robi od lat, jest dzisiaj w sukcesach tej reprezentacji. Więc nie mamy żadnych wątpliwości, że warto to robić. Natomiast tych efektów nie mierzymy, więc nie nazywajmy tego działalnością charytatywną, bo ten sport sprawia, że jesteśmy bardziej rozpoznawalni. Natomiast gdy zadamy sobie pytanie, czy na pewno nie mielibyśmy sukcesów biznesowych, gdybyśmy nie sponsorowali tego sportu, to nie potrafię odpowiedzieć, czy tak by było.
A dlaczego siatkówka i koszykówka, a nie na przykład piłka nożna, najpopularniejszy sport w kraju?
Zawsze mnie interesowały dziedziny, w których Polacy mają dużą szansę. Biorąc pod uwagę budżety najlepszych klubów, nawet na świecie, to uważam, że nas Polaków stać na prowadzenie klubu, budżetów, które w sensie tych budżetów będą konkurencyjne do tych większych na świecie. Moja wiara w to, że w koszykówce możemy niesamowite rzeczy zrobić, nie jest wielka, dlatego że przewaga NBA nad całą koszykówką europejską jest tak ogromna, że ciężko sobie wyobrazić, że my będziemy budować tutaj kluby, które będą konkurencyjne dla tamtymi. Więc koszykówka została mi trochę w spadku po akwizycjach. Piłka nożna jest najbardziej konkurencyjną. Przewaga potentatów paru klubów hiszpańskich, niemieckich, angielskich jest tak nieprawdopodobna, że ja nie widzę zespołu w Polsce, który rozumie dzisiaj, na czym ta przewaga polega. Bo żeby próbować dorównać najlepszym, najpierw trzeba zrozumieć, dlaczego oni są tacy świetni. Pasjonuję się, lubię jako kibic piłkę nożną i życzę polskiej piłce nożnej świetnych wyników, ale dzisiaj nawet jak patrzymy na wyniki w ligach europejskich, spojrzymy na siatkówkę i spojrzymy na piłkę nożną, no to troszeczkę się wstydzimy tego poziomu, pomimo tego, że wiele osób angażuje znaczące pieniądze. Ja wiem, że to są mądrzy ludzie, więc jak oni sobie nie radzą, to wcale nie uważam, że gdybym ja się tym zainteresował, to sobie poradzę lepiej.
Masz konkurent krajowy, czyli Komarch, mam na myśli, ma trochę inną strategię, też inwestuje w sport, ale w piłkę nożną, ale inaczej, bo jest na koszulkach nie tylko polskiego klubu, ale i francuskiego i niemieckiego. Wy też jesteście w sumie globalną firmą jeszcze bardziej. Czy nie myśleliście o tym, żeby być gdzieś w jakichś klubach zagranicznych obecnym?
Nie myślimy o tym. To znaczy na pewno polskich pieniędzy tutaj zarabianych nie będziemy przesuwali na sponsorowanie klubów zagranicznych. Natomiast my nie jesteśmy przeciwnikami tego, żeby nasi Izraelczycy sponsorowali klub w Tel Awiwie, czy Słowacy klub w Bratysławie i tak dalej. Pamiętajmy, że pracujemy w tym modelu federacyjnym i uzgadniamy tam pewne pryncypia. My też sponsorujemy, tylko nie ma drugiego sponsora w tej skali, o której mówimy. Mówię o teraz sponsorowaniu w Polsce. Międzynarodowo też sobie dajemy szansę takiego sponsoringu.
Czy biznes sportowy i biznes taki tradycyjny to są takie same biznesy? Znaczy zarządza się klubem tak jak firmą, czy to są jednak zupełnie inne światy?
Siatkówka niestety nie jest biznesem. Siatkówka jest wydawaniem pieniędzy. Piłka nożna ma szansę być biznesem, tylko niestety mamy przykłady Legii i innych klubów i tak dalej, że właściciele wierzyli w to, że wejdą do tej grupy, która potrafi robić biznes na tym. Boję się, że większość z nich dalej dokłada. Taka jest różnica między niezadłużonymi klubami niemieckimi, klubami angielskimi. Hiszpańskie są akurat zadłużone, jeśli się nie mylę, i tym, co się dzieje w naszym sporcie. W Polsce jeszcze nikt nie zrobił biznesu. Biznes robią agenci, bo agent jest zawsze wygrany. Sprzeda ci zawodnika za ileś i dostanie prowizję. Natomiast kluby działają społecznie, no tak bym powiedział.
Co jest największym problemem polskiego sportu?
Jak wszystkiego, jesteśmy na pewnym poziomie rozwoju i nie wiem, czy umiemy się uczyć. W wielu dziedzinach troszeczkę próbujemy siebie przeskoczyć bez zrozumienia, dlaczego ten, który jest liderem, jest liderem. Więc najpierw całą sztuką gry jest zrozumienie, dlaczego ktoś jest świetny. Jak to rozumie, umie zadawać pytania. Jak umie zadawać pytania, to sam się uczę. To, o czym mówię, dotyczy nie tylko polskiego sportu, ale niemalże wszystkich dziedzin, bo kompleksy, które mieliśmy i które często mamy, powodują, że my się wstydzimy tego, że zadajemy pytania. A bez świadomości, gdzie ja jestem, no to nigdy nie zrobię postępu. Jeżeli tobie czy mnie imponuje Barcelona, Real, no może ci są za bogaci, ale załóżmy Atletico, no też bardzo bogate dzisiaj, a na czwartym miejscu Walencja, czy wymienił sobie kilka klubów niemieckich, to w Polsce też się da zbudować na miastkę tego, co oni robią, z całą świadomością, że będziemy dysponowali mniejszymi pieniędzmi na początku, wtedy, kiedy będziemy mieli ludzi, którzy będą rozumieli, co tamci robią. Problem w sporcie jest taki sam jak w biznesie. W biznesie, jeżeli masz szczęście i spotkasz na swojej drodze właściwych ludzi, to ten biznes zrobisz. Jeżeli nie otoczysz się właściwymi ludźmi, to w biznesie przegrasz i to samo dotyczy sportu.
Jako firma technologiczna, a technologie coraz więcej w sporcie znaczą, czy gdzieś wewnątrz firmy w tym obszarze technologicznym jest jakiś projekt sportowy?
Nie ma. My wszystko ze względu na naszą skalę działania, na wielkość, my musimy szukać rzeczy spektakularnych, które będą widoczne, a jak spojrzysz na polski sport, to ja nie wiem, czy on ma wystarczające pieniądze na zawodników, więc te budżety, które mogą iść na infrastrukturę, one są na pewno bardzo małymi. W związku z tym prawdopodobieństwo, że na jakimś software'ze dla siatkarzy, dla koszykarzy, że zrobisz biznes, jest moim zdaniem niewielkie. W związku z tym to jest takie, myślę, dla bardzo małych firm zajęcie. Ktoś sobie może coś wymyślić i w oparciu o to coś próbować budować. Także nie interesujemy się tą dziedziną.
A o sporcie opowiadał Adam Góral, prezes firmy Asseco Poland, całej grupy technologicznej i chyba najlepszy i największy znawca siatkówki wśród polskich biznesmenów.
Puls biznesu do słuchania.
Z hali przenosimy się na stadion, by porozmawiać o piłce nożnej. To w naszym klubowym wydaniu to dla każdego kibica w ostatnich latach temat lekko drażliwy, bowiem najnowszy ranking pokazuje, że Ekstraklasa jest na 27. miejscu wśród lig europejskich. Nasze kluby od lat nie mogą się przebić przez eliminację europejskich pucharów i odpadają tam, no, wcale nie z potęgami. Jednym słowem, z polską piłką klubową dobrze nie jest. Tymczasem PKO Bank Polski zdecydował się właśnie zostać tytularnym sponsorem Ekstraklasy. Oto dlaczego największy polski bank zdecydował się wyłożyć miliony na ligę, która jest na słabym sportowo poziomie i na co w zasadzie bank liczy wspierając sport, zapytałem Mariusza Chłopika, dyrektora marketingu sportowego PKO BP.
Widzę, że zaczynamy, jak to się mówi, z grubej rury, więc my jesteśmy przygotowani na takie pytania w banku. My zdecydowaliśmy się na wejście w Ekstraklasę w maju roku ubiegłego po takiej dość dogłębnej analizie i rozpatrywaliśmy ją pod kątem dwóch obszarów. Po pierwsze pod oczywiście wątkiem tak zwanym ekwiwalentu reklamowego i nie ma jakby takiej drugiej ligi w Polsce, która daje takie zasięgi reklamowe, takie zasięgi medialne, a także pod względem liczby osób interesujących się piłką nożną w Polsce. Piłkę nożną mamy jako naród swoim DNA, każdy się na niej zna, każdy się może w niej wypowiedzieć, każdy się czuje z nią związany. Stąd jako jedna z największych grup finansowych w tej części Europy zdecydowaliśmy się właśnie na związanie z Ekstraklasą. Obecnie na okres 3 lat, ale patrzymy na ten kontrakt długofalowo.
Czyli mimo niskiego poziomu sportowego, no tak sobie trzeba otwarcie powiedzieć i przestać się czarować, że pod względem wyników sportowych w ostatnich latach Ekstraklasa jest poniżej nawet średniaka europejskiego. To was rozumiem nie zniechęca, bo ten potencjał marketingowy jest mimo wszystko największy.
Tak, zgadzam się, tylko też musimy spojrzeć jakby prawdzie w oczy, że oczywiście nasz poziom rozwoju gospodarczego, społecznego, górnolotnie można nazwać też cywilizacyjnego, w ogóle nie odpowiada poziomowi ligi zawodowej piłkarskiej, którą mamy w Polsce. Więc zakładając czysto teoretycznie, wiemy, że musimy to nadrobić. Wiemy, że możemy pójść do przodu, no bo już do tyłu troszeczkę nie ma gdzie iść. Jesteśmy pewnego rodzaju rogu, jeśli chodzi o rozwój piłki nożnej. Zdecydowaliśmy się, że wchodzimy w tym momencie, bo patrzymy na ten projekt długofalowo i też widzimy wiele pozytywnych rzeczy, które się dzieją w polskiej piłce nożnej.
Spójrzmy w takim razie szerzej na sport, bo PKO nie jest jedyną instytucją finansową, która sport finansuje, ale też nie jest to takie oczywiste. Nie każda instytucja w sport wchodzi, a już szczególnie sport zawodowy. Dlaczego PKO Bank Polski używa marketingu sportowego do marketingu?
My przygotowaliśmy nasze wewnętrzne badania dotyczące piłki nożnej, biegów i szeroko rozumianego jeździectwa, bo w tych dyscyplinach sportowych jesteśmy obecnie jako PKO Bank Polski. Nasze jakby badania rynkowe wskazują, że średnio co trzecia osoba ankietowana przez nas uważa, że sponsoring Ekstraklasy bardzo pozytywnie wpływa na jego ocenę banku. Także to jest bardzo istotne, że wśród kibiców ten czynnik jest na poziomie około 44%. Fanów, którzy chodzą na Ekstraklasę, oglądają mecze Ekstraklasy, żyją Ekstraklasą. Spogląda na to, że my jesteśmy w Ekstraklasie pod kątem związania się z naszym bankiem, zaoferowania mu kolejnego produktu, kolejnego usługi, czy też w ogóle zapoznania się z naszą ofertą szerokiego gamy usług, jeżeli nie jest naszym klientem. Więc my jakby też to dokładnie przeanalizowaliśmy pod kątem, czy może mówiąc prosto łowić potencjalnych klientów na tym rynku i odpowiedź na to pytanie jest tak.
No właśnie, bo trzeba przyznać, że no nie zadowoliliście się tym, że wasze logo jest na koszulkach, czy na bandach, czy na ekranach telewizorów, bo nie, wypuściliście karty z herbami każdego klubu, macie też specjalne jakby produkty aktywujące tych klientów. Jak zatem mierzycie, czy będziecie mierzyć sukces tego projektu? Ekwiwalent reklamowy, który już tu padł, czy może tą jednak realną sprzedażą, czy może jakimś miksem, czy może w ogóle nie będziecie tego mierzyć?
Nie, no oczywiście, że będziemy to mierzyć, tylko wydaje mi się, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał klient banku, firmy ubezpieczeniowej, firmy leasingowej w tak zwanym XXI wieku. Czy jemu wystarcza to, że dana firma ma dobre produkty, dobre usługi, dostarcza mu wszystko na czas, jest zadowolony z obsługi w call center, w aplikacji, w oddziale? No, moim zdaniem zmierzamy do takiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego w Polsce, że oprócz tak zwanego tradycyjnego dostarczania usług na wysokim poziomie, co my jako bank dostarczamy, potrzebuje się też identyfikować i wiązać z daną marką. Stąd globalne marki, takie jak, nie wiem, Mastercard, Visa, Coca-Cola, są od lat związane w sporcie, w kulturze, w sportach masowych, dostarczając pewnego rodzaju emocje zaangażowane, tak zwane entertainment. My także patrzymy na te, nie nasze, niestety, największe firmy globalne i czerpiemy z nich przykład i to, co się da, przekładamy na rynek polski. Stąd też nasze zaangażowanie między innymi w Ekstraklasę, bo jakby sponsoring PKO Banku Polskiego jest dużo, dużo szerszy, prawda? Mam największy w Polsce program biegowy, jesteśmy w Kawaliadzie, sponsorujemy muzea, teatry, jakby staramy się wokół banku budować pewnego rodzaju społeczność naszych klientów, naszych odbiorców, jako odpowiedzialny bank, dbający o dobro wspólne, dbający o bezpieczeństwo twoich transakcji, a także dostarczających ci pewnego rodzaju emocji, których nie masz, nie będąc klientem tego banku. No bo jeżeli interesujesz się piłką nożną, jesteś kibicem, masz swój ukochany klub, no to tylko dzięki PKO Banku Polskiemu możesz mieć kartę kibica, możesz usiąść na kanapie kibica, wręcz trofeum, przyjść na wybrany trening, czy korzystać z wielu innych aktywacji, które my prowadzimy.
Wspomniałeś o tym, że jesteście też w biegach ulicznych, których startują z kolei amatorzy, czyli jesteście w takim z jednej strony w sporcie zawodowym, no bo taka jest nasza ekstraklasa, a jednocześnie sportem amatorskim. Marketing sportowy się różni czymś w tych dwóch kanałach, czy prawidła są takie same?
Wydaje mi się, że te prawidła są takie same, bo cały marketing sportowy można sprowadzić do takiego mianownika pod względem emocji. Czy to są emocje dla tak zwanych hard userów piłkarskich, czy też emocje dla biegaczy, którzy wybierają nasze maratony, półmaratony, jeżdżą po całej Polsce biegać, czy do osób, które chcą przyjść na halę sportową i poglądać skoki przez przeszkody koni. I to jest jakby jedno słowo łączy te wszystkie trzy czy inne sporty. Nawet weźmy, nie wiem, sporty motorowe. No przychodzisz tam po to, żeby poczuć dreszczyk emocji, poczuć zapach paliwa, palonej gumy i tak dalej, i tak dalej. Więc emocje rządzą światem. Bardzo często my jako osoby też podejmujemy decyzje w emocjach, czy to pozytywnych, czy negatywnych, ale tak jest po prostu.
Na ile marketing sportowy jest istotną częścią marketingu no, całego banku? To jest taki tylko efektowny dodatek, no bo to dość mocno widać, czy to jest jednak gdzieś tam istotny kanał dotarcia do klientów?
My dopiero rok temu zaangażowaliśmy się mocno w Ekstraklasę. Poprzednie nasze projekty, zarówno bieg, jak i kawaliata, nie było opakowane marketingowo w kontekście produktów, usług, komunikacji do klienta, czy też komunikacji zewnętrznej. Dopiero jakby Ekstraklasa, kontrakt z Ekstraklasą, te czynniki, o których powiedziałem na wstępie, pozwalają na to, aby dotrzeć do szerokiego grona klientów i my pewnego rodzaju już kampanię produktową, usługową, no będziemy startować w połowie września. Jeszcze nie mogę powiedzieć, czym dokładnie będzie ten produkt, ale szukujemy pewnego rodzaju produkt pozwalający, mówiąc prost, na bycie bliżej Ekstraklasy, jeżeli zostaniesz naszym klientem.
Na koniec muszę zapytać o jedną rzecz, bo na pewno te wszystkie case'y ciekawe i doświadczenia, które w tym podcaście opisujemy, skłonią niektóre firmy do tego, żeby się zainteresować marketingiem sportowym. Jakaś twoja jedna rada, jak zrobić dobry projekt marketingu sportowego, albo dlaczego warto, albo w jakich przypadkach może nie warto?
Pierwsza rada jest taka, żeby patrzeć na to długofalowo, bo tu nie ma quick winów. To nie jest tak, że dana firma, mówiąc kolokwialnie, będzie miała tutaj baner, tu logo i może otrąbić sukces, bo to się bardzo szybko skończy wielką, wielką porażką. Na to trzeba patrzeć długofalowo. Budować zaufanie wśród kibiców, odbiorców tego sportu. Bardzo dokładnie to przeanalizować. I dopiero długofalowa strategia może przynosić efekty. My patrzymy na to, jak to było robione w Anglii, jak to jest robione w Holandii, jak to jest robione w Hiszpanii. To są długoletnie projekty, wieloosobowe zespoły i my chcemy to wszystko, co jest możliwe na rynek polski, implementować tutaj, więc patrzymy na to bardzo długofalowo, spokojnie, nie zrażamy się naszymi potknięciami, tak jak to powiedziałeś na początku rozmowy w Lidze Mistrzów czy w Lidze Europy, bo widzimy, że wiele dobrego w piłce nożnej w Polsce się dzieje. Pojawiają się coraz to nowi prywatni przedsiębiorcy, którzy inwestują. No jest też dość duża zmiany, jeśli chodzi o podejście do futbolu, prawda? Powstają różnego rodzaju akademie, ośrodki. No, parę lat temu tego nie było. Jak mieliśmy Euro w 2012 roku, to mówiąc wprost, przy hotelach na prędce, bo trzeba budować boiska, bo te reprezentacje nie miały gdzie trenować. Dzisiaj, po 6 latach takiego problemu, przepraszam, 7, takiego problemu by nie było.
Miałem o to nie pytać, ale zapytam. Macie w banku sztab mądrych analityków, to macie diagnozę, dlaczego z naszą piłką klubową jest tak słabo w Europie?
Myślę, że dlatego, to jest moja prywatna opinia, nie opinia banku, myślę, że dlatego, że piłka nożna, szczególnie ta klubowa, niereprezentacyjna, nie przeszła pewnego rodzaju transformacji po zmianach ustrojowych. Wcześniej były te kluby związane, czy to z taką formacją, czy taką, czy z kopalnią, czy z zakładem, no był stały dostrzyk gotówki, wiele osób trenowało, było skąd, że tak powiem, łowić te talenty. Teraz tego nie ma, jest też dużo więcej atrakcji dla dzieci i młodzieży, po prostu kluby muszą dostarczać pewnego rodzaju też atrakcje dla tych dzieci, a także dla, mówiąc wprost, rodziców, budować w nich poczucie bezpieczeństwa, że to dziecko przyjdzie na trening, jest zaopiekowane, nic mu się nie stanie. Mamy troszeczkę inne czasy, a nie ukrywajmy, że pewnego rodzaju różnica treningowa jest znacząca. Młody Hiszpan trenuje 12 miesięcy w roku, taki 10-latek, 13-14-latek. No ile trenuje nasz 18- czy 17-latek na otwartej przestrzeni, na pięknym trawiastej murawie? No to per saldo przez ten okres treningowy wyjdzie ci pewnie parę lat więcej kontaktów z piłką.
Opowiadał o tym Mariusz Chłopik, szef marketingu sportowego w PKO Banku Polskim, który od tego sezonu jest tytularnym sponsorem naszej Ekstraklasy. Dziękuję.
Dzięki.
Puls biznesu. Do słuchania.
W co tym razem zagramy? Z gabinetu mojego następnego rozmówcy bardzo dobrze widać PGE Stadion Narodowy. Na parapecie stoi piłka nożna, piłka do koszykówki, do tenisa. Pewnie powinien jeszcze leżeć strój lekkoatletyczny, strój jockeya i wiele, wiele innych. To znak, że jestem u prezesa totalizatora sportowego, czyli spółki, która na polski sport wydaje najwięcej. No to teraz zagadka. Ile co roku totalizator sportowy wydaje na polski sport? Nie słyszę odpowiedzi, więc ile? Odpowiedzi udzieli Olgierd Cieślik, prezes totalizatora sportowego.
Myślę, że rocznie ponad 800 milionów, 770 milionów to rekordowa przekazana wartość dopłat w zeszłym roku na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wydajecie oczywiście dlatego, że każe wam ustawa, ale hipotetycznie zakładając, że żebyście nie mieli tego ustawowego obowiązku, to pan kierując taką firmą dalej by uważał, że trzeba na sport wydawać pieniądze?
Przejdźmy trochę do historii, dlatego że totalizator sportowy powstał z inicjatywy polskich olimpijczyków, którzy poszukiwali pieniędzy na rozwój polskiego sportu w tej najważniejszej części, czyli wartości olimpijskich, a więc ten sport i wsparcie dla sportu mamy wszyte w nasze DNA, naszej firmy i od lat kontynuujemy tą, jakby nie było, słuszną ścieżkę. Te uwarunkowania prawne, w których operujemy i forma dopłat, które przekazujemy, powodują, że to tak naprawdę nasi klienci są największymi mecenasami sportu, gdyż z każdej wydanej przez nich złotówki na nasze gry liczbowe czy loterie pieniężne bezpośrednio od razu pieniądze są przekazywane na Fundusz Rozwoju polskiego sportu i z tych pieniędzy budowane są zarówno obiekty, jak i wspierane kluby w całej Polsce.
Czy jak ktoś nie trafił szóstki, to może się przynajmniej pocieszyć, że trochę na sport polski wyłożył.
Zdecydowanie tak. Pozwoliłem sobie jakiś czas temu porównać zabawę w lotto z bardzo modnym obecnie crowdfundingiem. Mamy cel, który wydajemy te pieniądze, więc jeśli klient kupuje los, więc przeznacza, inwestuje pieniądze na dany cel. W tym przypadku jest to sport i kultura, bo największe środki są przekazywane na sport, ale oczywiście są też środki przekazywane na kulturę z obietnicą takiego świadczenia zwrotnego. W tym przypadku raz, że mamy emocje, możliwości wygrania. Dwa, jest też to świadczenie, czyli wygrana. A więc dość tożsamy jak we wszystkich akcjach crowdfundingowych.
800 milionów, czyli kosmiczna suma jak na sport. To na co idzie i w jakich proporcjach?
Największa część przekazywana jest z dopłat na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i z tych pieniędzy budowane są wszystkie obiekty w całej Polsce. Są to remonty, nowe obiekty. No, są to pieniądze, którymi dysponuje koniec końców Ministerstwo Sportu. Pozostała część pieniędzy to są działania, które już wewnętrznie realizujemy w ramach totalizatora sportowego, czyli tak zwany marketing poprzez sport, czyli wspieranie i partnerstwa z instytucjami sportowymi, z klubami, z organizatorami lig, jak i bezpośrednie wsparcie sportu, chociażby ten innowacyjny w pewien sposób projekt Szóstka z Lotto, który rozpoczęliśmy w zeszłym roku, a więc bezpośrednie wsparcie polskich sportowców.
Jakie jest wasze podejście? Wy jakoś próbujecie mierzyć, jakie efekty dają te pieniądze? pieniądze, czy z racji swojej jako obowiązkowości włożenia na sport, to się za bardzo tym nie przejmujecie, nie przeliczacie, nie mierzycie?
Wszystko jest policzalne. Każde partnerstwo to musi być z samej nazwy. No partnerstwo, czyli współdziałanie, to musi być pewnego rodzaju ekwiwalent, który otrzymujemy za zaangażowane przez nas środki. A więc jest to zarówno podczas decyzji o wejściu w dane partnerstwo, podpisania umowy jest to mierzone, jak i również na zakończenie takiej współpracy sprawdzamy, jakie efekty dzięki tej współpracy osiągnęliśmy. Pomimo tego, że chodzi tutaj o emocje i to duże emocje, więc mówimy o emocjach związanych ze sportem i ze samym wsparciem finansowym, to tak naprawdę decydują liczby i to, co uzyskujemy jako sponsor.
Domyślam się, że na biurku, czy gdzieś może na biurku tutaj kogoś, kto pracuje w Totalizatorze, no lądują wnioski o dofinansowanie od każdego, kto szuka pieniędzy na sport. Zakładam, że musicie selekcjonować te projekty. To co ma dobrego ten projekt, w który wchodzicie, albo czego brakuje tym, w które nie wchodzicie?
Faktycznie tych wniosków jest multum. Co roku przychodzą nowe inicjatywy. No, oczywiście badamy te wszystkie oferty pod kątem atrakcyjności i tych zwrotów medialnych, czyli tego ekwiwalentu marketingowego, który jesteśmy w stanie uzyskać poprzez zaangażowanie naszych środków. Inne decyzje nie są podejmowane, tylko i wyłącznie jest to forma czystego biznesu.
Patrzymy z okien na Stadion Narodowy, to pewnie w każdym małym miasteczku można znaleźć jakiś obiekt gdzieś tam dofinansowany przez Totalizator Sportowy.
No to już są tysiące obiektów w całej Polsce, a więc te pieniądze wracają po prostu do społeczeństwa, czyli każda złotówka, którą wydali nasi klienci na nasze produkty, ona w jakimś czasie, krótkim, długim, na pewno wraca do nich i z tych obiektów mogą korzystać we wsiach, miastach.
Co jest problemem polskiego sportu, jeśli może te problemy są? Czy to jest jeszcze wciąż infrastruktura niedostateczna, czy może już przechodzimy na ten poziom innowacyjności, czyli że technicznie, bo są sporty, no nie wiem, weźmy skoki narciarskie, gdzie konstrukcja buta, czy materiał, z którego jest zrobiony kombinat, zdecyduje o zwycięstwie. Jak pan jest blisko sportu, gdzie tu jeszcze mamy takie rezerwy albo bariery w rozwoju?
Ja myślę, że na wielu płaszczyznach, to na całym świecie wszyscy zadają sobie takie samo pytanie, co jeszcze możemy więcej zrobić, aby biegać szybciej, skakać dalej, być bardziej innowacyjnymi. Duży przełom to były przede wszystkim pieniądze zaangażowane w badania, jak i w rozwój młodzieży. I to też kontynuujemy w ramach Totalizatora Sportowego, a więc przy partnerstwach, zwłaszcza długofalowych, zawieramy klauzule, które gwarantują, że część środków będzie przekazana również na szkolenie młodzieży. I to jest bardzo ważne, a więc patrzenie nie tylko na sportowców czy dyscypliny, które mają bardzo dobre rezultaty, zdobywają medale, biją rekordy, ale również na pewnego rodzaju perspektywę, więc młodych, perspektywicznych zawodników i nawet rozwijającej się dopiero co dyscypliny sportu. Tu mogę podać dobry przykład, Lotto Quest 3x3, a więc koszykówka tak zwana 3x3, którą zaangażowaliśmy się kilka lat temu i którą kontynuujemy nasze zaangażowanie, staje się już na Igrzyskach Tokio z dyscypliną olimpijską, a więc...
Super widowiskowy sport,
prawda? Dynamiczny. Wydaje się, że to nadal koszykówka, ale jednak trochę inna. To pokazuje, że to zaangażowanie długofalowe może przynieść w perspektywie również no, ciekawe rezultaty.
Od tego sezonu nieco się posunęliście w Ekstraklasie, to znaczy zamieniliście się z PKO BP rolami. PKO BP został sponsorem tytularnym. Czy to oznacza, że jest jakiś potencjał na jakiś nowy, duży projekt w Totalizatorze, w który wejdziecie? Czy w tej chwili to, w czym jesteście, to raczej będziecie rozwijać?
Na pewno będziemy rozwijać to tam, gdzie jesteśmy. Pozostajemy z Ekstraklasą, zamieniliśmy się tylko i wyłącznie miejscami z PKO, więc poziom zaangażowania tak naprawdę niewiele się zmniejszył. Jeśli pan pytał o wolne środki, to tak nie do końca jest, ale oczywiście cały czas poszukujemy nowych pomysłów, które dają nam jeszcze lepszy efekt, które wzbudzą jeszcze więcej emocji wśród naszych klientów. Też trzeba pamiętać, że przede wszystkim nasze produkty charakteryzują się tym, że zakup jest tak zwanym zakupem impulsywnym, a więc są emocje, jest informacja o Lotto i wtedy następuje zakup naszych produktów, a więc nadal będziemy dbać o to, żeby było o nas również w sporcie bardzo głośno.
W polskim sporcie jest wciąż za mało pieniędzy?
Myślę, że zawsze jest za mało, to odpowie każdy klub, myślę, i że każdy związek sportowy odpowie tak samo, że lepiej by było mieć jeszcze więcej, gdyż próbujemy zawsze się porównywać do tych najlepszych na całym świecie. Historia pokazuje, że chociażby Wielka Brytania, która jest krajem bogatszym niż Polska, postawiła na około 5 dyscyplin, które będzie promować i angażować środki. Myślę, że w pewnym momencie również dojdzie do takiej sytuacji w Polsce, gdzie będziemy zmuszeni wybrać w pewien sposób dyscypliny, w które będziemy angażować duże środki finansowe. Oczywiście nie pozostawiając w tyle pozostałych dyscyplin, ale jednak wybrać te takie flagowe nasze dyscypliny sportowe, które będą finansowane i będą miały naprawdę taki europejski, światowy poziom finansowania.
Może być problem, bo my chcemy we wszystko wygrywać.
Mamy świetną historię jako Polacy. wielu dyscyplinach, wiele medali, wiele sukcesów, no i to powoduje, że oczywiście żyjąc tą historią i myśląc o tym i wspominając te emocje jako kibice, no chcielibyśmy, aby każda z tych dyscyplin nosiła sukcesy.
Patrzę na listę największych sponsorów, mecenasów polskiego sportu, no to tam gdzieś w czubie są raczej spółki kontrolowane przez państwo. To brakuje trochę prywatnego biznesu w sporcie?
Myślę, że tak. Ten prywatny biznes powinien być aktywniejszy. Spółki Skarbu Państwa być może dzięki swojej wielkości są w stanie wgospodarować odpowiedni poziom budżetów marketingowych, angażować je w wydarzenia sportowe, ale myślę, że to jest kwestia czasu również, gdzie i prywatni sponsorzy poczują, że te emocje połączone z ich produktami, usługami są w stanie wygenerować jeszcze wyższe przychody i tylko i wyłącznie z korzyścią dla tak zwanego sponsora.
Do angażowania w sport zachęcał Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Wszyscy moi rozmówcy z tego odcinka Pulsu Biznesu do słuchania co roku wydają miliony na sport. Każdy z nich ma inną filozofię, inne oczekiwania i inne wytłumaczenie, dlaczego wybrał akurat tę formę promowania własnej firmy. Jednak wszystkich łączy to, że liczą na to, że ich logo, które jest prezentowane na koszulkach bądź bandach reklamowych na stadionie czy hali, zostanie zapamiętane. A ich marka, dzięki sportowym emocjom, będzie się kibicom dobrze kojarzyć. Czy tak rzeczywiście jest? O to, czy marketing sportowy naprawdę działa, zapytałem Przemysława Iwańczyka, komentatora Pulsatu Sport, no, który w każdego roku kilkaset wydarzeń sportowych ogląda w roli widza, komentatora lub eksperta.
Wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy albo do sportu weszli poprzez reklamę, albo zastanawiali się, czy tego nie zrobić i też zastanawiali się, jaki jest efekt takiej ekspozycji. Przepytałem kibiców i mam tutaj złą wiadomość, być może to nie jest żadna prawda objawiona, ale kibice naprawdę w niewielkim stopniu na to zwracają uwagę. Mam wrażenie też, że w ogóle ten byt marketingowy, a zakładam, że jest on trochę w oderwaniu od samego widowiska sportowego, jest przede wszystkim stworzony na potrzeby tych, którzy kasę dają, ale też na potrzeby tych, którzy muszą udowodnić, że to była dobrze wydana kasa. Kiedy widzę opracowania, a na końcu podsumowania o wartości marketingowej danego produktu, tak naprawdę trochę się uśmiecham, bo jesteś w stanie dobrać takie kryteria, że udowodnisz, że albo coś jest fantastyczne, albo coś jest kompletnie do kitu i nie należy w to inwestować.
To ciekawa teoria, bo z roku na rok w sporcie globalnym, ale też polskim jest pieniędzy coraz więcej. Kontrakty sponsorskie z roku na rok są coraz wyższe, czyli co? Czyli ten marketing sportowy nie działa, nikt tego jeszcze nie wierzy, czy też po prostu ludzie świadomie trochę, tak jak mówisz, dorabiają sobie teorię po to, żeby wydać pieniądze tam, gdzie chcą wydać?
Nie mam narzędzi, które by to potwierdzały, natomiast posługuję się intuicją. Żyję trochę w oderwaniu. Jest on zupełnie inny, niż sobie wyobrażamy. Oczywiście pieniądze są, ale zwróć uwagę, no przecież znasz też wiele osób, które w sport weszły, które zainwestowały w sport i najczęściej jest to konsekwencja ich pasji. Nie tego, czy poprzez sport zareklamują odpowiednio swój towar, zwiększą swoją sprzedaż, rozpoznawalność marki i tak dalej, tylko przede wszystkim jest to ich pasja i prestiż też, by wśród innych znajomych, z którymi oglądają mecze, spędzają czas, to właśnie ich logotyp pokazał się w telewizji czy też na stadionie. No, sport to przede wszystkim realizacja własnych aspiracji. Sport jest dla ludzi, którzy uwielbiają rywalizować, uwielbiają wygrywać, uwielbiają uczyć się na mechanizmach sportowych, a on takie niesie i przekładają to też na własny biznes.
Z punktu widzenia komentatora wydarzeń sportowych, to to, że musisz zapowiedzieć mecz, który odbywa się na Ergo Arenie, jest to mecz Plus Ligi, w którym gra Trefl Sopot z Oniko Warszawa albo Asseco Resowią Rzeszów, to jest jakiś problem to wymienianie nas sponsorów, czy po prostu przyjmujesz, że tak to jest po prostu i obowiązek nakazuje wymieniać?
Słuchaj, być może będę przełamywał tutaj jakieś tabu, ale mam wrażenie, że wszystko zależy od relacji podmiotu, któremu zależy na tym, by eksponować jego markę z tymi, którzy te informacje przekazują. Powiem ci z własnego doświadczenia, a borykam się z tym od wielu lat, teraz może w mniejszym stopniu. Pamiętam, jak bardzo często telefonowali do redakcji, jeszcze wówczas gazety, w której pracowałem, ludzie odpowiadający za sponsoring. Dlaczego tam nie wymieniacie nazwy sponsora? Pamiętam nawet kuriozalną sytuację, gdzie klub nazywał się BT Wózki Widłowe, coś tam AZS Politechnika i tak dalej. No miał chyba 7 członów w swojej nazwie. Wybacz, ale trudno to przekazać. Ale wracam do klu sprawy. Im większa determinacja jest tych, którym zależy na tym, żeby to eksponować, ale ta determinacja jeszcze bardzo często poparta jest agresją, będziemy interweniować i tak dalej, tym mniejszą ochotę dziennikarz ma, żeby wymienić tę nazwę sponsora, choć powinien, tak? Przynajmniej raz w tej oficjalnej główce, jak ja to mówię, gdzie podaje się wynik meczu, mówię o słowie pisanym w tej chwili, komentatorowi telewizyjnemu czy też radiowemu jest o tyle łatwiej, że to już naprawdę od niego zależy. No możesz tak przeprowadzić transmisję z meczu ekstraklasy, PKO ekstraklasy piłkarskiej, że nie wymienisz ani raz nazwy sponsora, mało tego, nawet nie złamiesz ogólnie obecnie obowiązujących zasad, tak? Nie będziesz posługiwał się po prostu nazwą, tylko rodzima liga, możesz powiedzieć, najwyższa klasa rozgrywkowa i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że najlepiej na tym wszystkim wychodzą ci, którzy w jakiś sposób potrafią spotkać się i zakomunikować. Bardzo często były takie spotkania, pamiętam jak T-Mobile wszedł do Ekstraklasy, spotkał się z grupą dziennikarzy, powiedział, o co tak naprawdę chodzi, i to był prosty przekaz. Panie, panowie, nam chodzi o to, żeby w tej piłce było więcej pieniędzy. My też jesteśmy rozliczani z tego, jak często wymienia się naszą nazwę. Wy funkcjonujecie w tym świadku. Jeśli chcecie, żebyśmy my w tym byli, no to musicie nam najzwyczajniej w świecie pomóc. I taka relacja jest okej, ale przesyłanie sprostowań. Im większa presja spoczywa na dziennikarzu, tym bardziej on staje się oporny i tak naprawdę skłonny do tego, żeby iść pod prąd.
Wróćmy do tego marketingu sportowego, bo obserwowałeś wiele tych projektów, niektóre jest bardzo bliska. Masz jakieś diagnozy czy receptę na to, czym się różni dobry projekt marketingu sportowego od tych nieudanych? No bo mamy takie, no nie wiem, Adam Małysz i Red Bull na przykład, taki związek nierozerwalny. Siatkarze i Paul Comte, czyli plus też.
Widzisz, dobrze, że odwołałeś się do tego przykładu, bo on jest dość znamienny. Paul Comte, niezależnie od tego, w czyich rękach był, jest z polską siatkówką właściwie od początku, tak. Kiedy po tym etapie kryzysu zaczęła ona względnie podnosić się z kolana, teraz doszła do największych sukcesów. Był tam nie tylko na zasadzie sponsora, był tam na zasadzie równoprawnego partnera w dyskusji o siatkówce, w budowaniu jej fundamentów. Znam to od kulis, tam poszczególne osoby i to właściwie odbywało się w takim gronie sponsor, telewizja, myślę o Polsacie, który jest z siatkówką właściwie od zawsze, federacja i też kluby. Tylko w takim modelu, gdzie wszyscy są zaangażowani w ten sam sposób, wszyscy mają głos decyzyjny, jak dyscyplina sportu będzie wyglądać, sukces jest gwarantowany. Marzy mi się coś takiego w ekstraklasie na przykład piłkarskim. Chciałbym, żeby sponsorzy, i teraz zdaje się, że to się dzieje, angażowali się, aktywnie brali udział w procesie, który pozwala tę ekstraklasę urozmaicić, ale też spowodować wzrost jej wartości takiej realnej sportowej. Nawet to, jak komunikowane są historie młodzieżowców, którzy na kanwie tego nowego przepisu wchodzą do naszej ekstraklasy przez PKO, sponsora tytularnego, też pokazuje, że sponsorowi zależy, że on chce, że nie tylko wyrzuca pieniądze i tak naprawdę otrzepuje ręce, siada sobie gdzieś w loży i zajadając krewetki, popijając dobre wino, ogląda mecz. Widziałbym takich sytuacji więcej i tylko wtedy możemy mieć gwarancję, że to wszystko zagra, że nie wiem, nie przyjdzie nowy prezes do danej spółki Skarbu Państwa i nie powie, dobra, mnie się piłka nożna nie podoba, od dzisiaj piłka ręczna albo w snookera zaczynam inwestować i tak dalej, bo przecież takich historii było mnóstwo. Polski sport też ma to nieszczęście, znaczy inaczej, ma szczęście, że w dużej mierze sponsorują go spółki Skarbu Państwa, ale też ma duże nieszczęście, że spółki Skarbu Państwa nie są odporne na koniunkturę polityczną i też zmiany personalne powodują, że z dnia na dzień można wywalić najlepsze projekty. Fajka idzie w drugą stronę, koniec, sport się kończy, oparty tylko na pieniądzach sponsorskich. Chciałbym stabilizacji przede wszystkim w tej kwestii.
Dużo rozmawialiśmy w zasadzie całą rozmowę o tym sporcie zawodowym, a uważasz, że marketing sportowy w wydaniu sportów masowych, czy nie wiem, biegi uliczne na przykład, zawody triatlonowe, to jest coś atrakcyjnego dla sponsorów?
Tak, bo tutaj też chciałbym wskazać, nie wiem, spółkę Skarbu Państwa, PZU, jako firmę, która świadomie weszła w biegi masowe, została sponsorem kilku maratonów i półmaratonów w kraju i twardo trzyma się tej strategii. To jest moim zdaniem wykorzystanie tego potencjału, który w Polsce jeszcze nie został odkryty. Podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych, gdyby Narodowy Ubezpieczyciel chciał wejść w biegi masowe, a one są tam też bardzo popularne, są najbardziej prominentne imprezy, myślę o maratonach postońskim czy nowojorskim. W takie imprezy, no to musiałby zapłacić pewnie kilkadziesiąt razy więcej relatywnie do finansów, jakie tam obowiązują w stosunku do tego, co płaci polski podmiot. To był jeden z lepszych strzałów. Zresztą Orlen też postanowił wejść w imprezy biegowe i bardzo fajnie łączy ten sport masowy ze sportem zawodowym. Weźmy sukcesy naszych lekkoatletów. Właśnie odwoływałem się do przykładu Paul Comtela. Tutaj przykład Orlenu też jest dość znamienny i wart zauważenia. Śmiem twierdzić, nie byłoby sukcesów polskich lekkoatletów, tych hurtowo zgarnianych medali, nie wiem, weźmy ostatnie mistrzostwa, które odbyły się w Berlinie, gdyby nie Orlen, który wziął pod opiekę najlepszych zawodników i zawodniczki. To jest fenomenalna rzecz. Oni należą do tej rodziny, oni się w pełni identyfikują. Bardzo dbają sportowcy, nie w grach zespołowych, tylko indywidualnie o to, żeby logotyp sponsora wyeksponować, żeby o niego zadbać, żeby podziękować, powiedzieć, że dzięki temu sponsorowi możliwe były przygotowania, a później sukces na danej imprezie. Sponsorzy w sporcie powinni się dywersyfikować. Nie tylko iść w tę stronę zawodową, ale także w tę stronę masową. Myślę, że to jest właściwie taka prawda, którą rozumie już większość tych sponsorów. Weźmy, nie wiem, Legię, Fortuna. Sponsoruje Legię, sponsoruje pierwszą ligę, kluby w jakiejś tam części również, ale weszła też w bieg masowy w Cieszynie, na pograniczu polsko-czeskim. Czyli jest ta potrzeba do tego, żeby wiązać ludzi, żeby pokazywać, że nie tylko interesują nas zawodowcy, którzy są właśnie sowicie opłacani, interesujecie nas też wy, ludzie, z którymi jesteśmy w jakiś sposób związani.
A swój przepis na udany marketing sportowy sprzedawał Przemysław Iwańczyk.
Ja się na tym kompletnie nie znam. Ja się na tym kompletnie nie znam, Grzegorz. I kibicom też to powiem. Patrzę na to z dystansu jak taki odbiorca sportu, a nie ktoś, kto jest insiderem.
Jak słyszycie, ekspert, a jednak skromny.
Dziękuję.
Dziękuję.
Puls biznesu do słuchania.
Jak słyszeliście, każdy projekt marketingu sportowego jest trochę inny. Każda firma ma też nieco inną filozofię. Jedni skrupulatnie liczą, przez ile sekund i jak często ich logo pojawiało się na ekranie telewizora. Inni próbują przeliczyć wydatki na marketing sportowy na sprzedaż. Jeszcze inni traktują to jako działalność bliską społecznej odpowiedzialności biznesu i nie przeliczają tego tak wprost na pieniądze. Podzielone są także zdania co do skuteczności marketingu sportowego, ale ja sobie myślę, że chyba każdy z nas woli, żeby logo firmy pojawiało się na koszulkach sportowców niż na billboardach szpecących miasta. I na pewno każdy przyzna, że marki, które robią coś dobrego, czy dla sportowców, czy dla kultury, czy dla lokalnej społeczności, kojarzą się lepiej, wzbudzają po prostu naszą sympatię. Z tego podcastu płynie też jeden wniosek dla firm, które chcą się angażować we wspieranie sportowców. Wyłożenie pieniędzy w zamian za logo to już za mało. Żeby osiągnąć sukces, trzeba mieć to dobrze przemyślane, trzeba mieć pomysł, jak wpleść sport i sportowca w markę i markę w sportowca. Archiwalne odcinki Pulsu Biznesu do słuchania, w których zajmujemy się wieloma różnymi tematami, znajdziecie w waszych aplikacjach muzycznych i podcastowych, a także na pb.pl/dosłuchania. Ze mną usłyszycie się najpewniej za 3 tygodnie. Wcześniej, mam nadzieję, zobaczymy się na jakimś stadionie lub hali. A za tydzień? Wielki debiut. Marcin Góralewski pojechał na ryby i właśnie o wędkarstwie będzie następny podcast. Grzegorz Nawacki, do usłyszenia.
Puls biznesu do słuchania.